Jak ten proces oswajania wygląda w różnych przypadkach, to na pewno jeszcze porozmawiamy. Chciałam teraz po kolei zobaczyć, usłyszeć od Państwa, jak to w Waszych domach wyglądało. Siostra Dolores, kiedy jeden już brat, misjonarz i przychodzi taka 16, no wówczas letnia Doloreska i mówi, ja też.
To znaczy, jak miałam 16 lat, jakoś tak pierwsza ta myśl we mnie jak gdyby powstała, ale ja jej nikomu nie zdradzałam, bo bałam się, że ktoś pomyśli, że mi lekko odbiło po prostu, nie? I ja tego nikomu nie powiedziałam, byłam też w bliskich relacjach, dlatego zostawiłam to do samego końca. Zresztą tak jak tutaj ksiądz Marek powiedział, to nie jest tak, że to jest łatwa myśl. To nie był mój plan na życie wcale, żeby właśnie ubrać habit i iść gdzieś w życie i odłączyć się od rodziny, co dla mnie było najtrudniejsze, żeby wyjechać z mojego domu rodzinnego. To był dla mnie po prostu wyczyn. Dlatego nie powiedziałam tego nikomu. Właśnie jak miałam 19 lat, zdałam maturę, tak wtedy było, to po maturze podeszłam pierwsza do mamy i powiedziałam jej o tym, że myślę. A na samym końcu powiedziałam mojemu ojcu, ponieważ mój ojciec, no ja jestem takim uprzywilejowanym dzieckiem mego ojca, to jest taki mężczyzna mojego życia do dziś, chociaż już 20 lat jest w niebie, ufam w to i to widać zresztą we mnie. Także pierwszy raz widziałam łzy w jego oczach i ostatni zresztą.
Z radości czy rozpaczy?
Z rozpaczy. On tego nie chciał, tylko że byłam taką jego i jestem, ufam dalej w niebie, taką jego perełką. Chociaż nas też jest pięciu i tych wnuków by też było, chociażby może miała też z piątkę jeszcze dzieci. Ale po prostu było to bardzo trudne. Bardzo trudne. To jest bardzo było trudne dla mnie, myślę, dla każdego. A z lęku z tego, że ludzie, jak to tak oleśnie właśnie w małych miastach się patrzy, co ludzie pomyślą sobie, że coś nie tak ze mną. Nie powiedziałam tego nikomu. Jeszcze w niedzielę byłam na ostatniej mojej zabawie, ale nawet ta głośna muzyka nie zabiła tego głosu. I pożegnałam się z najbliższymi mi osobami, które byłam w bliskiej relacji i nawet wtedy nie powiedziałam, że odchodzę do klasztoru. Także to zostało do końca we mnie. Tylko moi rodzice i rodzeństwo.
Tu tato, a jak mama zareagowała?
Mama moja jest bardziej spokojniejsza i też taka jest bardzo, bardzo pobożna, muszę powiedzieć, moja mama, nie? No więc poprosiła tego Dorka, czy możesz poczekać rok? Dlatego, że mój brat w tym samym czasie wyjeżdżał do Gany, a wtedy właśnie to były też lata 80. To był prawie gdzieś tam do Niemiec jechać, bo już wyczynem życia, a tutaj do Gany, do Afryki, ktoś leciał, to już wszyscy o tym wiedzieli, także ja powiedziałam mamie, dobrze, poczekam rok. I byłam w szkole, ona miała nadzieję, że ja z tego zrezygnuję, z tej myśli, ale ja po prostu walcząc z tą myślą, jednocześnie ta myśl nigdy mnie nie opuszczała i dobrze mnie nie opuściła, bo w sumie to całkiem dobre życie.
Jak się księdzu żyje? Nie pytam o to, jak się żyje, pytam o to, jak wyglądał tamten moment, ten moment, kiedy przyszedł czas, że no, trzeba było powiedzieć rodzicom.
No i to była katastrofa. To było strasznie, strasznie ciężkie dla rodziców, którzy nie chcieli zaakceptować tej myśli, mojej decyzji. Zresztą ja dość wcześnie do szkoły poszedłem, więc maturę zdawałem mając lat 17. No i tutaj takim krokiem było no, to poczekanie, przynajmniej do tej pełnoletniości, więc poszedłem na WSP, na studia pedagogiczne. I potem, po tym roku, no jednak stwierdziłem, że idę. Tu już rodzice no, niewiele mogli, że tak powiem, zrobić, ale zgody w nich nie było. Zgody w nich nie było, ona potem zaczęła przychodzić. Jak potem się zorientowali, że to nie jest jakaś taka młodzieńcza fanaberia, ani jakiś bunt, ani jakieś dziwactwo, a że potem też to się wszystko jakoś tak zaczęło składać w taką ciekawą układankę, gdzie po dwóch latach bycia w seminarium zostałem wysłany do Paryża na studia tam, na dwa lata do seminarium polskiego, no więc to gdzieś zaczęli widzieć, że to pójście do seminarium to nie jest wejście w jakąś taką, nie wiem jak to określić.
Czarną dziurę?
W taką czarną dziurę, w jakąś taką piątą kategorię ludzi. No jednak tata i pracownik naukowy, mama nauczycielka, więc oni też mieli jakieś takie aspiracje, że to dziecko no głową się będzie, że tak powiem, posługiwało.
No, a tu to się, im się sprawdziło.
A tu się wydawało, że jak się idzie do seminarium, no to takie ulegnięcie zabobonom. No proszę pamiętać, to był jeszcze jednak dość głęboki PRL, więc myślę, że i ta presja społeczna jednak większego miasta, bo Opola. Takie jakieś, no pamiętam jednego z jezuitów, no bo to jest moja parafia pochodzenia. gdzie w trakcie, jak tam, brałem udział też w działalności duszpasterstwa akademickiego jeszcze za czasów świętej pamięci ojca Czaplaka, którego ulica dzisiaj jest tam właśnie przy kościele. No ale wtedy ówczesny kapelan szpitalny, no który dopiero co na emeryturę poszedł i ciągle jest w Opolu, ojciec Tarnawa, tak mówi, ach, tak nic nie sugerując, że to jest bardzo piękną rzeczą służyć Panu Bogu. Ale ja tak cicho siedziałem, nie przyznawałem się, a potem któregoś razu ojciec właśnie Czaplak, wiesz, a może ty byś do nas poszedł, do jezuitów, ale wiesz, jakbyś tam zgłosił, to potem nie możesz mówić nikomu, że ja ci to proponowałem, bo inaczej by cię nie przyjęli. Pamiętam, powiedział, ojcze, ja chcę księdzem zostać, a nie tak jak u was się uczyć najpierw nie wiadomo ile lat. I śmieję się sam z siebie, że mnie potem zemsta ojca Czaplaka dotknęła. On zmarł rok po moich święceniach, półtora roku, w grudniu 93 roku, wtedy, kiedy ja już byłem na studiach w Rzymie. I tak jak potem policzyłem, między maturą zdawaną w 85 roku, a właściwie taką już, no, takim stanięciem na nogi w roku 2000, właściwie początek 2000 to minęło 15 lat takiego przygotowania. Jedne studia, potem seminarium, potem rok na parafii, potem studia w Rzymie. No i z tego się zrobiło tych lat rzeczywiście 15, więc byłbym świetnie wykształconym jezuitą i szybciej bym to skończył, więc się śmieję, że mogłem posłuchać ojca Czaplaka, ale nie wiem, czy wtedy byśmy tutaj siedzieli.
Czy pamięta ksiądz, jak te rozmowy wyglądały w domu? Czy to były jakieś emocje, czy krótkie, treściwe na argumenty? Bo to mnie interesuje, jak się rozmawia wtedy.
Tu nie ma, żadnych argumentów. No i jakie argumenty? Powiedzieć rodzicom, że chcę iść do seminarium.
Ale w żaden sposób nie próbowali odwodzić księdza od tej decyzji?
Nie, no próbowali powiedzieć, że można na różne sposoby kochać Pana Boga,
pytam.
Tak, jak najbardziej. Takich rozmów było bardzo wiele. I mniej więcej w okolicach matury, potem decyzja podejmowania studiów, to ulegnięcie, wstrzymanie się na rok, potem znowu temat wrócił. Natomiast no, ta akceptacja przyszła, to pamiętam, jeden ze znajomych taty potem mi powiedział, to już jak już byłem księdzem, więc to ładnych parę lat mówiło, gdzieś tam, no pamiętajmy, to są lata 80, jak tam jakiś partyjny zaczął opowiadać, no tak, no bo Boga nie ma, coś tam wymyślać tego rodzaju, a mój tata powiedział, jak to nie ma? A kto mnie tak w 4 litery kopnął? I to był przecudowny argument. To był przecudowny argument, że takie rzeczy się przydarzają i że Pan Bóg potrafi człowieka kopnąć, no bo on się poczuł kopnięty, no bo pewnie też miał jakieś plany. No ja jestem jedynym synem, mam owszem siostrę, no ale to już, jak to się mówi, nazwiska dalej nie przekażę. I gdzieś jakieś takie plany, no ale... No, tak to się, że tak powiem, później potoczyło różnymi splotami okoliczności, nie powiem przypadkiem, bo tu z całą pewnością przypadków za dużo nie było różnych ludzi spotykanych. Oni to potem rzeczywiście zaakceptowali i myślę, że z taką dużą radością
O tym procesie akceptacji jeszcze porozmawiamy. Na moment chciałam, no, chłopaki od pani mieli szczęście po prostu, tak? Oni usłyszeli uśmiech, radość i akceptację na dzień dobry? Nie było, tak?
To nie jest tak, że człowiek jest szczęśliwy. Nigdy nie powiedziałam nie, bo przeciwiać Bogu nie można się. Nigdy nie można się sprzeciwiać woli Bożej, bo mój syn próbował, bo mógł iść do seminarium po maturze. Tak myślałam, że jak już jest tak blisko Boga, może po maturze pójdzie. No ale... To nie jest łatwa decyzja, wiadomo, dlatego jeszcze poszedł na studia. I naprawdę nie było mi łatwo i nie jest łatwo, bo to jest trudna decyzja i dla niego, i dla nas. Każda mama chce, żeby dziecko było szczęśliwe. Jeśli chodzi o wnuki, to też nie muszę się obawiać, bo mamy dwóch starszych synów, już mamy piątkę wnuków. Marcin się urodził po 10 lat, po 10 latach po drugim synu. Także o te wnuki to nie chodzi, tylko żeby był dobrym księdzem, jeżeli się już zdecydował, żeby był dobrym, i to zawsze będzie troską mamy. Nic nie pomoże, ile lat minie, zawsze mama o swoje dzieci się martwi. Wszystko jedno, czy są żonate, czy jak to.
Czy na misjach, czy na parafii.
Tak.
Pani Anno?
Jeśli chodzi o Kamila, to ja przyjęłam to ze spokojem. Bo ja też wychodzę z tego założenia, że każdy powinien wybierać własną drogę, z tym, że ja już wcześniej to przeczuwałam, bo i ja go wtedy, jak Marcin zdecydował się pójść do seminarium, to ja go wprost zapytałam: Kamil, a ty też myślisz, żeby pójść do seminarium? No mama, wiesz, ja jeszcze nie wiem, ja na razie chcę skończyć studia. On skończył mechatronikę, to 3,5-letnie, ma tytuł inżyniera. I on, ja mówię, no dobrze, jak tak uważasz, no to ja tam nie stawiałam mu żadnych przeszkód. Ja mówię, cieszę się, dobrze. No a ojciec poleciały mu łzy, ale to nie z rozpaczy, tylko po prostu on też to czuł, że on chce iść do tego seminarium, że być może pójdzie, ale on jest bardziej uczuciowy. On to po prostu tak przyjął, nie?
Ja myślałam, że to jakaś reguła nam się zrobi, że tak reagują ojcowie, tak reagują mamy, a tutaj nic.
Tak,
wszystko jest sprawą tak indywidualną. Jakie jest pani doświadczenie, kiedy spotyka się pani z osobami na różnych etapach jakby dojrzewania do powołania? Jakie są najczęściej te argumenty rodziców za, przeciw?
No myślę, że tutaj to jest tak. Po pierwsze, że to jest zmaganie i w tych argumentach to, co może już coraz mniej będzie jakby przebijało się, to są właśnie argumenty takie, o których panie tu mówią, takie, które opierają się na tym, że każdy chce szczęścia swojego dziecka i te argumenty dotyczące i szczęścia, i takiego właśnie bycia osobą, która wypełnia swoje powołanie w sposób najlepszy jak można, czyli właśnie czegoś takiego, co będzie się później wiązało z tym, żeby, no może to jest duma rodziców, może to jest właśnie jakby spokój rodziców, że dziecko jest szczęśliwe, to po pierwsze, tak jak tutaj padało, że jest w miejscu, w którym jest życie, w którym jest piękno, w którym jest szczęście, jest radość i że właśnie to, czego chcemy dla swoich dzieci, to one to mają.
Trochę wody w rzece musiało upłynąć, zanim rodzice to dostrzegli, tak, że tu jest jakieś życie i że może być
tak,
radość.
Tak, bo to pokazuje, jak jest ogromne zmaganie i myślę, że mimo wszystko, jak ja się spotykam właśnie z takimi sytuacjami, to najczęściej, przynajmniej ja mam takie doświadczenie, że rodzice, że ojcowie, tu bym jednak taką różnicę widziała, że ojcowie to jakby głęboko w sobie przeżywają i najwyżej te łzy pociekną, albo gdzieś jest jakieś krótkie słowo. Nam kobietom jest łatwiej gdzieś właśnie prowadzić jakieś rozmowy, dyskutować, używać różnych argumentów, ale te argumenty, no tak jak siostra tu mówiła, no nie można walczyć, gdzieś stawać naprzeciw Pana Boga i myślę, że wcześniej czy później gdzieś po prostu to szanujemy.
Jak ten proces przebiegał u rodziców, u siostry, u księdza? O tym porozmawiamy za chwilę. Porozmawiamy też o tym, czy kiedy dziecko idzie do zakonu, do seminarium, czy pojawia się coś takiego jak poczucie straty dziecka? To pytanie po przerwie. Ja może przypomnę nasz numer telefonu 7745263. Można do nas zadzwonić, można do nas także pisać rodzina@doxa.fm. Można się włączyć do naszej rozmowy. Zapraszam serdecznie, a my wracamy już po przerwie.